Pani doktor, dziś temat trudny, mam wrażenie.
Bardzo.
Prawda? Mhm. Bo musimy pogodzić kulinarnie, a to łatwe, myślę, nie będzie, kilka pokoleń, bo to chyba nie tylko dzieci, rodzice, ale także wnuki i dziadkowie. Mhm. No i żeby nie wzdymało.
Tak.
I żeby było zdrowe. I żeby potem, jak mój dziadek świętej pamięci mawiał, nie dźgało. Też.
Żeby ilość była odpowiednia.
Tak, i żeby z lekami to jakoś w miarę
współgrało.
Pasem, tak, bo to czasem żołądeczek pobolewa, bo się bateryjkę przyjmuje. No i bardzo chciałabym, żeby pani doktor naszym słuchaczom w różnym wieku, myślę, wskazała jakiś kierunek, jak się zachować, kiedy się spotykamy przy jednym stole. Są osoby w bardzo różnym wieku. Żeby babcia była szczęśliwa, że karmi. Żebyśmy my byli też szczęśliwi, że nakarmiliśmy zdrowo babcię i że też się najedliśmy. No i myślę, że też ważna kwestia tych, że tak powiem, wzmacniaczy smaku, czyli alkoholu i różnych takich historii, które przy okazji na przykład rodzinnych spotkań się pojawiają. Pytanie długie, ale teraz zamieniamy się w słuch.
Pytanie długie, bo i temat też długi. Tak. Ja myślę, proszę państwa, że nie ma jednego, no nie ma złotego środka, żeby rozwiązać, jak się żywić przy stole wielopokoleniowym. Wydaje mi się, że no, babcie są na pewno od tego, żeby nas rozpieszczać, dziadkowie też. I tu powstaje taki pewien, myślę, dysonans rodzinny, kiedy babcia pragnie nakarmić swojego wnuka, wręcz uważa to za cel w swoim życiu, bo od tego są babcie, żeby kochać nas bezwzględnie i niezależnie od tego, co robimy.
Okazuje miłość karmiąc.
I okazuje miłość karmiąc. I czasami włączają się do tego rodzice, którzy widzą, że babcia karmi źle, bo mają inne wyobrażenia na temat karmienia swojego, na przykład kilku czy kilkunastoletniego dziecka. No i powstaje konflikt. Jak go rozwiązać? Czy jest jedno dobre rozwiązanie? Nie ma. Ja myślę, że jeżeli to jest podkarmianie w okresie wakacyjnym, to my czasami pozwólmy tym babciom pokarmić, bo to naprawdę, bo one mają cel w tym.
Ja zawsze tyłam w czasie wakacji.
No właśnie, coś w tym jest. Nikt nas tak nie nakarmi jak babcia. Nikt nam nie zrobi takich pierogów, takiego makaronu ręcznej roboty, takiego sernika nie upiecze. Nie wiem jeszcze.
No, mam na gęsto z sokiem.
Na przykład. Takie naleśniczki, takie wypasione
ryż
z serkiem mascarpone.
Ryż na gęsto też, cynamon.
No, dokładnie. To jedzenie u babci jest zawsze tak obfite,
tłuste,
niezdrowe, właśnie w dużej ilości i inne niż zazwyczaj w domu. Dlatego jest atrakcyjne. Wolę, powiem szczerze, żeby dziecko jadło u babci w domu to, co babcia ręcznie wyprodukuje, nawet jeżeli to jest tłuste i niezdrowe, niż żeby żywiło się w McDonaldzie, czy chipsami, czy jakimiś batonikami kupionymi przez przypadek w sklepie. Wydaje mi się, że musimy tutaj jakby... No kompromis jest na pewno trudny w tej sytuacji, ale jakiś kompromis znaleźć musimy.
Czyli pozwolić babci na to karmienie?
Pozwolić babci na karmienie. Może teraz rodzice mnie znienawidzą, ale naprawdę pozwólmy czasami tym babciom przez ten tydzień czy dwa tygodnie wakacji te wnuki porozpieszczać. Ja wiem, że potem jest ciężko wrócić do pewnego reżimu żywieniowego. I to w niektórych przypadkach może być bardzo takie przedłużone w czasie. Ale te babcie, one tego naprawdę pragną. One po prostu czekają na ten przyjazd wnuków. One czekają na to, żeby te wnuki nakarmić. Proszę zobaczyć, moja teściowa, która ma w tej chwili 3-letnią wnuczkę. Julka sobie świetnie daje radę i sama je widelczykiem, nożykiem, łyżeczką. Przychodzi babcia, zaczyna karmić.
No tak,
bo babcia tego potrzebuje bardziej niż ta wnuczka. Ale... No wybaczmy to babci, bo ona do tego jest między innymi. No nie ma takiej drugiej instytucji jak babcia.
No nie.
Nie ma. Nie ma. No niestety nie ma. Nikt babci nie zastąpi. A proszę zobaczyć, jakie mamy wspomnienia z dzieciństwa. Przynajmniej ja mam takie. I myślę, że większość osób się ze mną zgodzi, że to są też wspomnienia kulinarne.
Tak,
że ktoś nas rozpieszczał właśnie poprzez to, że robił nam do jedzenia coś, co nam wybitnie smakowało. I te smaki z dzieciństwa to nie są tylko smaki naszych mam i tat, ojców, którzy gotowali, gotujących, tylko to są smaki głównie właśnie gdzieś tam babcinne. Te pierożki, te sosiki, te zasmażki czasami.
Bigosik.
Te bigosiki takie inaczej robione.
Pomidorówka.
Takie, no właśnie, pomidorówka też mam to wspomnienie.
Serniczek.
Po prostu pomidorówka z makaronikiem, takim własnym, takim pokrojonym, takim nieregularnym. Bosko.
Tak, tak to działa. Czyli babciom pozwalamy na karmienie wnucząt.
Tak.
Nawet jeśli nam się krew gotuje.
Tak. Pozwólmy babci.
Pozwalamy, bo ale z miłości. Wszystko
bo z miłości to robi. Naprawdę robi to z miłości.
Dla mamy.
Tak, czyli i babci. Z szacunku dla siwych włosów starszych osób, nie strofujmy ich ciągle, bo to też jest takie, myślę, czasami przykre. Jeżeli
a pacjentki opowiadają o tym, kiedy przychodzą do pani?
Opowiadają o tym bardziej przed przyjazdem wnuków na przykład, jak się do tego przygotowują, jak się cieszą, jak przeżywają. Tak, jak na przykład, czy to jest odwrotna sytuacja, że to babcia przyjeżdża do wnuków i na przykład jedzie, moja ciocia 70-paroletnia, parę lat temu pojechała do Kanady odwiedzić swoje wnuki i tam dopiero odżyła i po prostu była w swoim żywiole, robiąc potrawy swojskie, polskie, nie mrożonki, tylko po prostu mogła pójść do sklepu, kupić mąkę, upiec ciasto, zrobić chleb, no po prostu takie. I była cała z siebie dumna, naprawdę, że ona pokazała wnukom, jak można inaczej się żywić. Więc weźmy to też pod uwagę, że to nie jest tylko taki imperatyw u każdej babci. Nakarmić i koniec. Dziecko głodne, to znaczy, że dziecko chore, albo,
nie, to
albo
chore, tak.
Tak, albo że zaraz jakiś dramat się wydarzy, bo dziecko nie zjadło. Nie. Tak byli wychowani. Proszę zobaczyć, to jest też pokolenie naszych babć, które urodziło się przed wojną lub w czasie wojny lub zaraz po.
Pamięta głód i biedę.
I pamięta głód i biedę. I dla tych ludzi bardzo ważne jest to, żeby w lodówce było pełno, bo to daje też im poczucie bezpieczeństwa. I zresztą spójrzmy na to w ten sposób, że Polak głodny to zły, Polak najedzony to leniwy, ale lenistwo to też się bierze z poczucia bezpieczeństwa, bo, prawda? Bo możemy sobie pozwolić na chwilę odpoczynku, bo jest nam dobrze. Bo żeśmy się najedli. Ja bym chciała zwrócić jeszcze uwagę na inną rzecz. Kiedy to osoby młode zmuszają seniorów do jedzenia czegoś, bo na przykład to jest zdrowsze, albo
sałateczki.
Na przykład. I my mamy wyobrażenie, że to, co jedzą ludzie młodzi, jest też zdrowe i absolutnie przeznaczone do jedzenia przez osobę starszą.
Czy to tak działa?
No właśnie nie. Bo ten przewód pokarmowy osoby starszej się trochę zmienia. Ja już o tym mówiłam. Po pierwsze, zmniejsza nam się ilość kubków smakowych na języku. Więc inaczej odczuwamy
gorzej
smak.
Gorzej czujemy smak. Czyli trzeba wyraziściej przyprawić?
Wyraziściej. Dokładnie tak. Osoby starsze często mówią, że potrawy są niedosolone, że są takie bez wyrazu. I rzeczywiście tak jest. Mogą tak czuć. Poza tym zmniejsza się ilość śliny, więc jakby też potrzebują czasami większej ilości płynu do popicia. Ponieważ jest ten kęs, mielimy w ustach, gryziemy.
Tu się zaczyna trawienie w ustach.
Dokładnie
przecież.
Tak. Ciężej jest po prostu przełknąć czasami potrawy, które są suche. Zmniejsza się też ilość kwasu solnego w żołądku, więc jakby w ogóle cały proces trawienny jest troszeczkę inny. Starszy pacjent się szybciej najada, szybciej odczuwa sytość, czasami ma takie wrażenie, że gdzieś zalega coś w żołądku, że potrzebuje czasu. Lepiej, żeby jadł częściej, a mniej. Taki obfity, dwudaniowy obiad nie jest dla seniora. Osoba starsza tyle nie zje. Przy czym chcę podkreślić jedną rzecz. Ja ciągle mówiąc o osobach starszych, ja mówię o osobach 77, 80 plus, 85 plus. Nie rozmawiamy o zdrowym, aktywnym 65-latku,
bo to
nie jest osoba starsza.
Jeszcze.
Tak. Mhm. Dla mnie to jest po prostu jeszcze młodzież senioralna i o nich w ogóle nie rozmawiamy. Natomiast pamiętajmy, że senior, taki prawdziwy senior, nie zje tyle, ile młody człowiek. I nie przymuszajmy, bo...
Czyli to nie jest tak, że nie martwić się, jak babcia nie zje, że babci nie smakuje, tylko babcia po prostu...
Po prostu może już nie mieć ochoty i
taka
może
natura.
Do tego wróci za 20-15 minut, może za godzinę, ale na pewno nie będzie chodziła głodna. Oczywiście są niektóre sytuacje, kiedy pacjenci w sposób patologiczny odmawiają posiłków, no to wtedy trzeba tam już wejść z leczeniem być może, z poprawą apetytu, czy też ze zdiagnozowaniem, dlaczego nie jedzą. Pamiętajmy też, że czasami problem jest w samej jamie ustnej, czyli... Dobrze dopasowana proteza musi być. Nie może być luźna. Nie może pacjenta boleć, jak gryzie. Posiłki muszą być tak dobrane, żeby pacjent, który ma uzębienie sztuczne, mógł swobodnie te posiłki gryźć. To nie może być jakiś żylasty kotlet, który do pogryzienia przez osobę starszą jest po prostu niemożliwy. To nie mogą być też wędliny, które będą się ciągnęły, jakieś podwędzane, prawda? Bo wiecie państwo, o czym mówię, czy kawałeczek boczusia. Oczywiście, ten senior może mieć ochotę na to, ale on tego nie pogryzie. Mm-hmm. Dokładnie. Więc musimy o tym pamiętać, żeby ten posiłek skonstruowany dla seniora był dla niego nie dość, że smaczny, to jeszcze łatwy w przyjęciu.
Fajnie by było, gdyby teraz padło troszkę podpowiedzi, pani doktor. Co postawić na stole, co przygotować, żeby to była radość jedzenia także dla naszych rodziców i dla naszych dziadków. Dla osób tej młodzieży senioralnej, no umówmy się, że to może być pokolenie rodziców
tak.
i dziadków, czyli te 75 w górę.
Dokładnie.
Co najlepiej. Was,
tak, ja oczywiście tak wszyscy myślą, że taki standardowy, standardowe śniadanie dla seniora to zupka mleczna najlepiej i do tego jakieś tam zaciereczki, prawda? Tak, i jest taki schemat jakiś i chlebek z twaroszkiem.
Kakałko.
Ale kakałko seniorzy lubią. Tak, ono się dobrze kojarzy.
Dobre
jest. Pod warunkiem, że dobrze toleruje laktozę, czyli nie ma biegunek po mleku. Jeżeli seniorzy mają biegunki po mleku, to nie zmuszajmy do picia mleka czy do jedzenia. To kakałko wtedy nie lub na mleku bezlaktozowym, bo można w tej chwili takie dostać. Czyli mamy już pewne obejście, bo są osoby, które bardzo lubią mleko i nie ograniczajmy im. Jeżeli dobrze tolerują, nie ograniczajmy. No właśnie.
Ja bardzo lubię.
Super, no ja należę do osób, które niekoniecznie, tylko do kawki troszeczkę, ale rozumiem osoby, które mleko lubią. I teraz, jeżeli tolerancja mleka jest dobra, to dlaczego mamy je ograniczać? Nie. Jeżeli smakuje i są biegunki, zastąpmy je mlekiem bezlaktozowym. Twarogi tak samo. Twaróg, białko, świetne śniadanie dla seniora. Pod warunkiem, znowuż, że nie będzie niestety nietolerancji białka krowiego i laktozy. Więc również możemy to zastąpić twarogami, które są ze zmniejszoną zawartością laktozy. Nie są cenowo dużo droższe, to nie jest jakieś ograniczenie też cenowe, bo to jest istotne. Także naprawdę możemy taki wybieg zrobić. Natomiast seniorom mniej smakują wędliny. I jakby tak, rzeczywiście ten smak na wędlinę się zmienia.
To rzeczywiście, to tak jest, że moja mama
że my z jakiem
mówi,
jemy
że one
mniej
smakują
mięsa.
Tak samo. Albo że
tak,
smakują tak,
dokładnie.
Samo.
Wszyscy mówią, że tak, wszystkie wędliny są takie same. To faktycznie. Na przykład widzę, że część moich pacjentów lubi bardzo chlebek z dżemem czy chleb z miodem.
Albo z twarogiem białym, ze śmietaną i trochę miodu na wierzch.
I trochę miodu na wierzch albo dżemiku też na ten, tak, na ten twarożek. Świetna kompozycja. Już jest urozmaicona. Ja jestem fanką, muszę państwu powiedzieć, jajecznicy na śniadanie dla seniora albo jakichś omletów, nawet czy z jednego, czy z dwóch jajeczek, bez żadnych dodatków, tylko tam ewentualnie dobrze dosolone, żeby to miało dobry smak. Dlatego, że albumina, która jest w białku jaja kurzego, jest bardzo dobrze przyswajalna. I to jest takie dobre, wchłanialne białko dla seniora. Także nie zapominajmy o jajkach. Nie jest prawdą, że tylko jedno jajko w tygodniu. Naprawdę, ja wiem, że to się zmienia jak w kalejdoskopie. Że jeszcze
no
parę lat...
Ona, że ta skleroza,
tak,
potem i tak
no
dalej,
właśnie,
nie?
Że cholesterol i tak dalej. Ktoś, kto dożył 80 lat, proszę państwa, to nawet jeżeli sobie zje 4 jajka w tygodniu i będzie miał nieco podwyższony cholesterol, to ten cholesterol nie zdąży mu już zrobić krzywdy, ponieważ on dożył już 80 lat. I najprawdopodobniej jest podwyższonym bądź dobrym cholesterolem. Więc weźmy to pod uwagę, że nie zaczynajmy stosować nagle drakońskiej diety u 80 czy 85-latka, bo nie osiągniemy celu. Po pierwsze, skrzywdzimy go po prostu. No już dajmy trochę radości.
Czyli jajeczniczka dla babci.
Jak najbardziej. Tak. Nie na boczusiu. Tak.
A z cebulką?
Proszę bardzo. Jeżeli nie ma wzdęć, czy po szczypiorku, czy po cebulce, jeżeli jest przez całe życie była dobra tolerancja cebulki, to ta cebulka z wiekiem nie jest nagle zakazana. Tylko w zdrowych i rozsądnych ilościach. Tak samo czosnek, prawda? Bo to są takie, czy brokuły, czy kalafior, czy fasolka szparagowa teraz, warzywa sezonowe.
O, tak.
Świetne, prawda? I też, jeżeli pacjenci dobrze tolerują i zawsze dobrze tolerowali, to nie ograniczajmy tego. Nie zmuszajmy też seniora, który nigdy nie jadł sałatek typu, nie wiem, roszponka z oliwkami, z orzechami włoskimi, bo to nie będzie dla niego. On może to spróbować, posmakować, stwierdzić, że to nie do końca uderza w jego gust i przyzwyczajenie z ostatnich 70 czy 80 lat, bo to też musimy wziąć pod uwagę. Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka.
Taka jarzynowa z majonezikiem.
No why not? No codziennie to jemy?
No nie.
No właśnie. Musimy się strasznie narobić, żeby tą jarzynową przygotować. No nikt jej tak nie zrobi jak babcia, prawda?
Fakt.
To swoją drogą. Ale zobaczcie państwo, jeżeli nawet ta sałatka jarzynowa jest raz w miesiącu, czy coś się stanie? Naprawdę nie. Naprawdę nie. Ja nie przesadźmy z dietą u osoby starszej. Nawet jeżeli są choroby przeróżne, to one, czy ta dieta będzie bardzo rygorystyczna, czy nie, to te choroby przewlekłe będą. Samo słowo przewlekłe świadczy o tym, że te choroby będą. Po prostu. I my z tych różnych chorób przewlekłych pacjenta w wieku senioralnym nie wyleczymy. Natomiast nie zabierajmy mu, podkreślam to tutaj, tych wszystkich przyjemności, bo oni też tego potrzebują. I być może my, mając, jak dożyjemy, mając lat 80, też będziemy chcieli czasami zgrzeszyć.
Czyli można grzeszyć, tylko nie za często.
Nie za często. Musi być to, no, wszystko w granicach rozsądku.
Duża ulga.
Duża ulga, tak. Natomiast jeszcze ten temat alkoholu przy stole rodzinnym.
No właśnie, bo spotykamy się na rodzinnej imprezie i tak z myślą o dziadkach sałatka jarzynowa.
Tak.
No jajecznicy to raczej na imprezie rodzinnej
nie będzie.
Ale jak wędliny, to z wyrazistym smakiem nieciągnące się, tak?
Tak.
Czyli jakaś polędwica sopocka, coś w tym
upiec
guście.
Upiec schab. Upiec ze śliweczką, swój, własny. I już od razu smak jest inny. I radość dla babci, że się zrobiło to dla niej czy dla dziadka, jeżeli lubi tego typu właśnie takie wędliny domowe. No ciężko to nazwać, mięso domowe, powiedzmy, o tak.
Albo krakówka upieczona też może być.
Dobre, tak? Może być. Mhm. Oczywiście, dlaczego
takie
nie?
Takie własne wędliny byłyby najlepsze.
Tak. Ja myślę, że widzę, jak moi pacjenci już też mówią, rozmawiając o diecie, bardzo podkreślają w tej chwili, że no, pani doktor, w naszym domu to już schabowego latami nie było. To mnie bardzo cieszy, bo schabowy się kojarzy po pierwsze z tym, że jest smażony na niedobrym tłuszczu, czyli żeby był dobry, to powinien być usmażony na smalcu, ostatnio czytałam. No i te panierki, które są bardzo niezdrowe. Natomiast jeżeli mięso białe, czyli mięso głównie drobiowe, tak, kurczak, indyk, nagle urozmaicimy mięsem czerwonym, to się też nic nie stanie, bo to też jest potrzebne. Pamiętajmy, że mięso czerwone z kolei jest źródłem żelaza dla seniorów, którego jest mniej w diecie, bo jeżeli dieta jest uboższa i jest pozbawiona całkowicie mięsa, to, no to wtedy te niedobory żelaza rzeczywiście dominują. Urozmaicajmy też, zobaczcie państwo, seniorzy więcej jedzą ziemniaków jako dodatku do drugiego dania, aniżeli kasz czy ryżu, a z kolei kasze i ryże to jest źródło witamin z grupy B, więc też istotne, żebyśmy namawiali swoich bliskich do tego, żeby nie tylko ziemniaczki.
Rzekasza
też. Jeżeli makaron pełnoziarnisty. Naprawdę ten smak się niczym nie różni. Miękkość tego makaronu nie odbiega absolutnie. To jest kwestia tego, czy lubimy al dente, czy lubimy makaron bardzo mięciutki.
No, Polacy raczej lubią mięciutki.
Dokładnie. Ale no, jakby dopasujmy też tę dietę, jeżeli chcemy kogoś ugościć i zapytajmy go, czy lubi. No, takie dysonanse na przykład. Babcia opowiadała o wizycie swojej wnuczki i taka była przejęta, pani 80-paroletnia, i została zaproszona do restauracji na owoce morza. No i się okazało, że...
Chyba nie dla niej,
no to. No właśnie, że chcemy zrobić dobrze, chcemy pokazać inne jedzenie naszym bliskim, naszym seniorom bliskim.
Seniorom się to może...
Właśnie, a tutaj się okazuje, że to nie jest ten smak, że to jest pokolenie, które jednak oscyluje i operuje w bardziej tradycyjnych smakach. Nie mówię, że codziennie bigos, tak? I że zaprosić babcię do restauracji na bigos. Ale zapytajmy najpierw, czy tego typu jedzenie będzie dla nich dobre i czy potem nie będzie trudnej sytuacji.
Ale babcia się pewnie i tak nie przyzna, że nie zje tych owoców.
Oczywiście.
Może, bo nie będzie chciała.
Będzie przeszczęśliwa, że poszła wnuczką czy z wnukiem do restauracji. I tak samo dziadkowie, którzy jeszcze, powiedziałabym, bardziej są chyba zamknięci na eksperymenty kulinarne, aniżeli kobiety. Kobieta jednak, tak widzę... To pokolenie naszych rodziców, to już było tak, że mężczyźni pojawili się w kuchni. Pokolenie naszych dziadków, czyli roczniki 20-30, to jest takie pokolenie jeszcze właśnie, gdzie
jeszcze nie.
Kobieta, raczej domena kuchenna, mężczyzna, utrzymanie domu.
Moi dziadkowie, klasycznie.
Tak, i remonty, on... Prawdziwy mężczyzna,
tak,
prawda?
Tak, klasyczny podział ról, bardzo tradycyjny. Babcia w kuchni znakomicie gotowała, moja mama też świetnie gotuje, ale to jest szkoła babci.
No właśnie. Ja też widzę, że... tak w cudzysłowie mówiąc, kuchnia, którą uprawiam w domu, to jest taka kompilacja z mojej mamy i z obu babć. Że troszeczkę od tej, teraz proszę zobaczyć. Teraz, to jest fascynujące w ogóle, że potem każda rodzina wyrabia sobie jakiś taki smak
rodzinne
domowy.
Przysmaki.
Tak, domowe przysmaki. I to jest kompilacja zazwyczaj kilku rodzin, bo to są smaki naszych babć, naszych mam czy ojców i teraz jeszcze smaki teściowej, teścia i babci z drugiej strony.
No i raczej nie są to chyba owoce morza.
Nie, zdecydowanie nie.
Jeśli chodzi o smaki babci. No właśnie wróćmy do tych newralgicznych punktów spotkania rodzinnego, czyli na przykład alkoholu.
Alkohol, tak.
Starsi ludzie powinni w ogóle pić alkohol. Jak to jest, pani doktor?
To jest źle zadane pytanie, czy powinni, prawda?
Czy,
bo to tak jak
to nie szkodzi?
Jeżeli ktoś jest zdrowy, nie przyjmuje żadnych leków. Nie widzę przeciwwskazań.
Czyli nie ma szans na interakcję ewentualną.
Nie widzę przeciwwskazań do alkoholu w rozsądnej ilości.
A jaka to jest rozsądna ilość?
Mam pacjentkę, lat 94, która codziennie wypija lampkę czerwonego wina wieczorem rozcieńczoną wodą i robi to od 50 lat. Czy mam jej zabronić? Nie, bo będzie miała zespół abstynencyjny, prawda? Zespół odstawienia. Nie, absolutnie nawet nie śmiem zaproponować czegoś takiego. Natomiast proszę Państwa, no wszystko jest dla ludzi, chciałabym powiedzieć. Tylko w rozsądnej ilości. Jeżeli chcemy ugościć naszych seniorów, to
co będzie lepsze? Biała wódka czy wino? Białe wino?
Myślę, że białe wino.
Najlepsze.
Białe wino najlepsze, schłodzone, jeszcze powiedzmy, jeżeli chcemy, żeby to było takie sączenie i delektowanie się tym winem, rozcieńczmy nieco wodą. Rozcieńczmy nieco wodą. Też proszę zobaczyć, seniorzy, którzy nie mają problemu z alkoholem, bo to jest osobna sprawa, że są osoby, które w wieku senioralnym są uzależnione od alkoholu. Ale osoby, które nie mają problemu z alkoholem, one naprawdę nie nadużywają alkoholu. I to jest problem w drugą stronę, że to czasami młodsi namawiają seniora do... Ale mamo,
no co
naprawdę,
dziadek, nie napijesz
tak,
się?
No co dziadek, nie wypij, naleweczka, pigwóweczka, no dereniówka, tak? Ależ proszę, spróbuj.
No jak nie?
Dokładnie, jak nie. I ja myślę, że tu jest problem w drugą stronę, że seniorzy jednak mają świadomość interakcji z lekami i tego, że się po prostu gorzej czują po alkoholu, że być może mają więcej zawrotów głowy, że mają wyższe ciśnienie, że jak mają cukrzycę, to ten wahania cukru się pojawiają. Na początku cukier niższy, zaraz po alkoholu, ale potem z odbicia jest wyższy. Więc oni doskonale wiedzą, że to jest dla nich niedobre i szkodliwe. Nie namawiajmy mocno, a jeżeli poproszą o lampkę wina, to z kolei nie odmawiajmy.
Czyli bo białe wino możemy
tak,
spokojnie...
jak najbardziej. Jeżeli ktoś lubi czerwone, to czerwone, prawda? Jak najbardziej. Jeżeli ktoś ma ochotę, nie wiem, wypić szklaneczkę piwa do obiadu, bo ma na to ochotę, to ja też nie jestem absolutnie negatywnie do tego nastawiona. Wszystko kwestia ilości procentów i ilości samego alkoholu.
Zdrowy rozsądek. A teraz tak. Nasz narodowy sport, czyli grillowanie. To co ewentualnie grillować, kiedy są starsi państwo?
No to jest problem.
To nie do końca jest zdrowe, pani doktor.
To w ogóle nie jest zdrowe.
Straszą nas dietetycy, że tam się wydzielają jakieś paskudstwa.
Tak, po pierwsze grillujmy na tackach, to jest pierwsza rzecz.
Tak, to obowiązkowe te tacki.
To obowiązkowo, tak. Także ja teraz wszystkich rzeczywiście namawiam na to, żeby grillowali na tackach. Druga rzecz, grill dla seniora. Ta ociekająca tłuszczykiem karkóweczka. Ta kaszaneczka, ta biała kiełbaska. No nie do końca. Tu nie jestem przekonana.
A jak dziadziuś
rybka
lubią? Rybka z folii.
Rybka z folii.
Proszę bardzo.
Z dobrymi warzywkami, z marcheweczką, pstrąguś, dorszyk, teraz naprawdę już... co jeszcze? Można by było jeszcze w folii też zrobić kurczaczka, bo to też wychodzi nieźle. Można warzywa zgrillować, prawda?
To tak, zawsze.
Cukinia, która akurat jest bardzo fajnym warzywem i takim wdzięcznym
i teraz
do grillowania.
Jest jej mnóstwo.
No właśnie, dobra pora. Także można też pogodzić. Jeżeli zjemy kawałek jakiegoś dobrego mięsiwa, niespalonego, błagam, niespalonego, tak, nieociekającego tłuszczem, do tego te warzywa grillowane, no to jest uczta ogródkowa, no i czy działkowa.
I starsi państwo mogą zjeść i nic się złego dzieci.
Naprawdę, ja dzisiaj...
Nie będzie dźgało.
Tak, nie będzie dźgało. A jeżeli dźga,
to co?
To jak sobie radzić, prawda? No właśnie. No więc mamy w tej chwili po prostu całą gamę takich w aptece leków, suplementów diety, które pomagają w trawieniu. Proszę Państwa, banalna herbatka rumiankowa. Naprawdę. Banalna herbatka z pokrzywy. I to wszystko fajnie, dziurawiec do wypicia.
Miętkę z dziurawcem uwielbiam,
tak.
Ale
mięta
nie na
trochę
słońce.
Daje. Z miętą jest różnie, muszę powiedzieć, bo mięta z kolei, też pamiętajmy o tym, mięta i szałwia dają trochę uczucia wysuszenia w jamie ustnej. A i tak u osób starszych to uczucie suchości w jamie ustnej
czyli
jest.
Czyli raczej dziurawiec
Raczej dziurawiec sam, czy sama mięta, sama pokrzywa, czy sam rumianek, a ten dodatek szałwi czy mięty to tak ostrożniej. Ale tego typu herbatki na trawienie, które są czasami mieszankami różnych ziół, one są naprawdę dobre. One są naprawdę dobre. I to jest dobra rzecz.
A można profilaktycznie ewentualnie zaparzyć i podać?
Można. Dlaczego nie? Dobrze. Ależ oczywiście, że tak.
Ależ dzisiaj smacznie, pani doktor. Poimprezowaliśmy, grillowaliśmy, chociaż to grillowanie z seniorami to tak ostrożnie.
Ostrożnie.
Bardzo.
Też zdrowy rozsądek. Proszę
wina.
Państwa, wszystko jest dla ludzi, niezależnie od wieku, tylko naprawdę musi być trochę zdrowego rozsądku. Odrobina. Ja chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Bo wczoraj byłam na plaży w Brzeźnie, był triatlon.
Mamy małą chwilę.
I absolutnie tak. Po prostu jedno słowo. Ja jestem pod wrażeniem kategorii wiekowej 55 do 75. Proszę Państwa, bardzo Wam gratuluję. Naprawdę jestem pod wrażeniem Waszego hartu ducha przede wszystkim. Ciało można wyszkolić, ale żeby wyszkolić głowę, to trzeba naprawdę być bardzo silnym.
Trzeba mieć moc.
Bardzo Wam gratuluję, naprawdę.
No, mówi to znakomity specjalista, który z seniorów zna na wylot i doskonale wie, jak im pomóc, dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Pani doktor, bardzo dziękujemy za to
spotkanie. Ja również. Dziękuję pięknie. Bardzo smaczne.